Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
O rowerzystach często mówi się jako o słabszych, bardziej zagrożonych przez samochody uczestnikach ruchu. I tak rzeczywiście jest, ale w 2023 roku rowerzyści za swoje przewinienia dostali ponad 15 tysięcy mandatów. I to tylko za przewinienia względem pieszych. O dwóch stronach medalu, a może nawet i zdecydowanie bardziej skomplikowanej sytuacji rowerzystów porozmawiamy dziś do 14. Wojciech Kujałów, dzień dobry. No i za chwilę w naszym studiu gość.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Mecenas Michał Sykała, dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło mi, że spotykamy się tutaj właśnie w tym dniu, kiedy to internauci dzielą się w sieci zdjęciami z przejazdu tunelem pieszo-rowerowym pod dworcem PKP w Białymstoku. No mnóstwo frajdy widzę, że sprawia im ta możliwość. Nie ma się czemu dziwić, dopóki jest nowa, na pewno trzeba się nią nacieszyć. Ale poruszanie się rowerem, jak się okazuje, we współczesnym świecie jest dosyć złożoną kwestią, bo dawno minęły czasy, kiedy to rower kojarzył się z podróżą gdzieś polną drogą między wsiami na przykład, prawda? Mamy teraz ruch na przykład uliczny w miastach, pełen różnego rodzaju przepisów, obostrzeń. No i co tu dużo mówić? Przepisy ruchu drogowego powinien znać również każdy rowerzysta.
Tak, ja mam wrażenie, że kiedyś rower miał bardziej taką funkcję użyteczną i ludzie częściej chyba korzystali z rowerów po to, żeby załatwić jakieś sprawy, mówiąc w skrócie, czy gdzieś dotrzeć na jakieś miejsce konkretne. Teraz coraz częściej roweru używa się rekreacyjnie, czy też do sportu, uprawiania sportu, ale wystarczy w weekend wyjść w okolice Parku Zwierzyńskiego, żeby zobaczyć, jak często, jak wiele ludzi korzysta z rowerów i jak wiele sytuacji też powstaje w związku z tym, że rowerzyści dzielą często jezdnię, czy dzielą chodnik, czy drogę dla rowerów z pieszymi i z pojazdami, z którymi drogi się często krzyżują. I z pewnością warto jest wtedy wiedzieć, co mogę, co muszę, czego nie mogę, jakie mogą być konsekwencje.
Czyli po prostu trzeba znać przepisy.
Tak jest.
A sytuacja w tej kwestii jest dosyć ciekawa, ponieważ nie trzeba mieć żadnego prawa jazdy, nie trzeba zdawać żadnego egzaminu, jeśli jest się osobą pełnoletnią, ma się dowód osobisty. No chyba, że oczywiście mówimy o tych najmłodszych uczestnikach ruchu, czyli młodych osobach do 18 roku życia, które muszą zdać egzamin na kartę rowerową. Jak pan sądzi, dlaczego z jednej strony wymagamy od rowerzystów znajomości wszelkich przepisów ruchu drogowego, a z drugiej strony nikt, jeśli chodzi o dorosłych, tego nie weryfikuje?
Tak, to chyba też wynika z pewnego przeświadczenia, że rower może jest w jakimś stopniu bezpieczniejszy i że dorosły, wsiadając na rower, no, jest w stanie ocenić czy oszacować takie ryzyko, czy spowoduje, czy nie spowoduje w jakim stopniu zagrożenie w ruchu drogowym, że jest na tyle świadomy, a często też posiada prawo jazdy, że będzie używał roweru w sposób prawidłowy. Natomiast tak wprost to trudno mi powiedzieć, czemu ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie takiego egzaminu umiejętności czy wiedzy kierującego rowerem o tym, jak się poruszać po ulicach miast czy drogach publicznych generalnie. Ale rzeczywiście tak jest, że wystarczy umiejętność tak naprawdę prowadzenia roweru i gotowość do podjęcia tego ryzyka, żeby wsiąść na rower i pojechać. Tak?
Ale nieznajomość prawa w żaden sposób nie zwalnia potem, jeśli chodzi o odpowiedzialność.
Tak jest. Oczywiście jakby odpowiedzialność ciąży na tym, który jedzie rowerem i założenie jest takie, że te przepisy, które obowiązują, ma znać i ma się ich stosować.
Zdarzało się w pana doświadczeniu zawodowym coś takiego, że jakiś rowerzysta na przykład ponosił konsekwencje prawne swoich zachowań na drodze i próbował na przykład tłumaczyć się tym, że nie znał przepisu?
No to znaczy wprost może takiego przypadku nie znam, natomiast znam przypadki, w których kierowcy narzekają na sposób prowadzenia pojazdów, sposób prowadzenia roweru przez rowerzystów właśnie po drogach w Białymstoku też. I często, no mówiąc w skrócie, narzekają na to, że rowerzyści naruszają pewne przepisy, czy to jadąc właśnie po jezdni, czy po chodniku i że w związku z tym dochodzi do sytuacji, które są groźne. No znam przypadek na przykład sytuacji, w której rowerzysta przejeżdżając na rowerze przez przejście dla pieszych został potrącony przez kierowcę skutera, który jechał prawidłowo. drogą. No i w wyniku tego doszło do dosyć poważnych konsekwencji zdrowotnych po stronie kierującego rowerem, oczywiście rowerzysty.
Mam wrażenie, że obaj w tym przypadku mieli coś na sumieniu.
Wydaje mi się, że tak, chociaż sprawa nie dotarła do momentu, w którym sąd musiałby orzekać o tym, kto ponosi odpowiedzialność, ponieważ wówczas policja nałożyła mandat karny na kierowcę, na rowerzystę. Natomiast w tym przypadku no, zdecydowanie zbliżając się do przejścia dla pieszych czy przejazdu rowerowego, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność i dbać o to, żeby do takiego wypadku nie doszło.
Czyli z punktu widzenia tej konkretnej sytuacji rowerzysta uznał swoją winę niejako, tak?
To jest szczególny przypadek, w którym uznał, że nie ma sensu może walczyć o to, żeby wykazywać winę kogo innego, co oczywiście skutkowało tym, że w konsekwencji przyjął na siebie odpowiedzialność karną, jak i cywilną też za szkody, które powstały w ten sposób.
Jego odpowiedzialność wynikała najprawdopodobniej z tego, że poruszał się rowerem, jechał rowerem po przejściu dla pieszych.
Po przejściu dla pieszych, co jest zabronione.
Ale z kolei kierujący skuterem ma obowiązek zachowania wyjątkowej ostrożności przed przejściem dla pieszych. Mhm. W tym przypadku jednak, zaznaczamy, w tym konkretnym przypadku, sytuacja skończyła się tym, iż to rowerzysta został uznany, czy też mm-hmm. w pewnym sensie przyznał się do spowodowania tej sytuacji.
Jakby uznał tak, tą winę swoją, natomiast no, żadna sytuacja, żaden przepis prawa nie zwalnia uczestników ruchów z zachowania ogólnej przezorności czy zdrowego rozsądku w jakichkolwiek sytuacjach na drodze i na każdym uczestniku ruchu ciąży ogólny obowiązek zachowania ostrożności, no, unikania wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego oraz narazić kogokolwiek na szkodę, więc taki obowiązek ciąży na każdym z ustawy i policja i sądy egzekwują to, czy uczestnicy ruchu stosują się do tych zakazów i nakazów.
Tak oto od ogółu do szczegółu będziemy sobie podróżowali w kwestii związanej z prawem i rowerzystami. Za moment usiądziemy sobie na rower i spróbujemy pojeździć po mieście.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Mecenas Michał Sykała w studiu Polskiego Radia Białystok. Czy rowerzyści muszą korzystać ze ścieżek rowerowych, jeśli takowa biegnie wzdłuż jezdni drogi?
Jeżeli ścieżka rowerowa biegnie wzdłuż jezdni drogi, to muszą korzystać z tej ścieżki, nie mogą jechać wówczas jezdnią i za niestosowanie się do tego obowiązku, no, grozi oczywiście mandat karny.
Ale sytuacja jest dosyć złożona, bo potem okazuje się, że na przykład mamy ulicę, od chociażby, żeby zobrazować to jakoś przykładem, Jana Pawła II w Białymstoku, dwujezdniowa trasa, a ścieżka rowerowa jest po jednej stronie. Za pewnym krzakiem stają sobie policjanci i wszystkich rowerzystów, którzy próbują jechać drugą stroną, a więc chodnikiem dla pieszych, a nie ścieżką rowerową, zatrzymują i grzecznie pouczają, że przepis mówi jasno, iż muszą przejść na drugą stronę ulicy i jechać ścieżką rowerową.
Przyznam szczerze, że na gorąco nie jestem w stanie rozwikłać tego w cudzysłowie, natomiast zakładam, że ścieżka rowerowa, jeżeli jest dwukierunkowa, tak, w tym wypadku, wiem, że to nie jest, byłoby tak faktycznie, że rowerzysta powinien jechać tą ścieżką. I co jest kłopotliwe, bo musi przejść przez przejście dla pieszych lub dla przejazd dla rowerów, jeżeli tam funkcjonuje, bo nie pamiętam dokładnie tego miejsca.
Jest również przejście i przejazd dla rowerów.
No to niestety zobowiązany jest do tego, żeby rzeczywiście po tej ścieżce jechać.
Tylko zastanawiałem się, co się stanie, kiedy na przykład ktoś powie, że ale tej ścieżki rowerowej nie widać, że ona jest po drugiej stronie jezdni.
No tak,
chociaż oznakowanie rzeczywiście mówi jasno, że należałoby jadąc ścieżką przejechać przez dwie jezdnie i znów znaleźć się na ścieżce rowerowej. No dobrze, czyli ścieżka
rowerowa... być może dlatego policja tylko pouczała o tym, że tam jest ten obowiązek jazdy, a nie egzekwowała bezwzględnie tego przepisu. Być może w oczekiwaniu na to, że rowerzyści przyswoją tą informację i no wiadomo, że nie wszyscy, bo nie każdy będzie tam jechał po raz kolejny, ale że ta wiedza się rozpowszechni na tyle, że rowerzyści w tym miejscu akurat będą wiedzieli, żeby jechać po ścieżce.
No i mniejszym my również ją rozpowszechniamy.
Jasne.
Czyli jeśli ścieżka rowerowa wzdłuż jezdni czy drogi biegnie, no to mamy obowiązek jako rowerzyści z niej korzystać. Jakieś sytuacje wyjątkowe tu się mogą zdarzyć?
Jeżeli chodzi o jazdę rowerem?
Tak.
A rowerzysta ma obowiązek jazdy...
Bo ścieżka rowerowa jest takim miejscem, które rzeczywiście obliguje z jednej strony do korzystania z niej.
No tak, jeżeli nie jest urządzona, to musi jechać rowerzysta wówczas
tak,
jezdnią.
Tak. Czyli sprawa tutaj wydaje się dosyć ewidentna. Ale nawiążemy do tego chodnika, który także na przykład często obok ścieżki rowerowej jest, jasne, albo nie ma ścieżki rowerowej, a jest chodnik. I tu sytuacja już nie jest taka jasna.
Po chodniku rowerzysta może jechać wtedy, kiedy jednocześnie jedzie z dzieckiem w wieku do lat 7, które również porusza się rowerem, a ewentualnie kiedy warunki drogowe, o ile się nie mylę, są tego rodzaju, czy pogodowe, atmosferyczne, uprawniają do tej jazdy chodnikiem.
Czyli raczej policjant nie będzie nam, czy strażnik miejski zwracał uwagi, że łamiemy przepisy, jeśli na przykład na drodze podczas na przykład ulewnego deszczu poruszają się tiry chlapiące wodą, jak to zwykle i często bywa. I ten rowerzysta po prostu z racji na warunki pogodowe skorzystał z chodnika.
No byłoby to wskazane. Uważam, że kierujący pojazdami również nie mieliby nic przeciwko temu, żeby rowerzysta wówczas jechał chodnikiem. Natomiast ten przypadek, w którym jazda z dzieckiem, o którym mówimy w przypadku jazdy z dzieckiem, które porusza się na rowerem, to o tym rozmawialiśmy przed programem, to nie dotyczy sytuacji, w której rodzic jedzie z dzieckiem na tym krzesełku rowerowym, tak? Czy siedzącym na...
Czyli dziecko jest wiezione niejako po prostu przez rodzica
na przyczepce, tak naprawdę, tak, coraz popularniejszej przyczepce rowerowej, z czym no nie do końca się zgadzam, ale bo uważam, że tutaj jednak bezpieczeństwo faktycznie, jeżeli chodzi o dzieci małe, które no nie zawsze kontrolują też swoje zachowania, te sytuacje są przeróżne, natomiast no są pewne racje, które wskazywałyby na to, że taki rodzic, który jedzie z dzieckiem na rowerze, czy ciągnie za sobą przyczepkę rowerową z dzieckiem, że on też powinien w teorii móc jechać na chodniku, no ale w tym przypadku rzeczywiście spotka się to ze sprzeciwem policji czy straży miejskiej.
Mamy mnóstwo takich kwestii, które są dla nas czasami dwuznaczne, niejasne w kontekście czy to przepisów, a wynika to najczęściej oczywiście z tego, że może nie doczytaliśmy pewnych szczegółów. Tak jak ten szczegół związany ze ścieżką rowerową, która to na przykład ma co jakiś czas przejście dla pieszych. Mhm. No i wydaje się, że na ścieżce rowerowej to oczywiste, że rowerzyści są tutaj pełno uprawnieni, no ale jako normalni uczestnicy ruchu, jeśli spotykają przejście dla pieszych, to?
No, muszą ustąpić pierwszeństwa pieszemu w tym wypadku, tak? Jeżeli trasę rowerową przecina przejście dla pieszych, no to wówczas pieszy ma pierwszeństwo w tym przejściu przez ścieżkę rowerową.
No i wracamy teraz na chodnik. Tutaj z kolei rowerzyści muszą niemalże pod każdym względem ustępować pieszym, prawda?
Tak, oni muszą dostosować też jadąc chodnikiem, jeżeli mają do tego uprawnienie, to i tak muszą dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego na chodniku i nie mogą jechać dowolnie szybko, co niestety jest powodem do wielu wypadków. Ta nadmierna prędkość, ona często jednak powoduje to, że no pieszych właśnie, być może to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora, skąd tyle mandatów w ruchu rowerowym z udziałem pieszych i prawdopodobnie chodzi o takie właśnie potrącenia na chodniku pieszego wskutek tej zbyt szybkiej jazdy.
No i dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, bo okazuje się, że nawet jeśli mamy w jakichś sytuacjach uprawnienia do tego, aby na przykład jechać chodnikiem, to już przez przejście dla pieszych przejechać nie możemy.
Znaczy, tu sytuacja jest szczególna, bo przejechać przez przejście dla pieszych nie możemy, o czym już też mówiliśmy, ale jeżeli urządzony jest przejazd dla rowerów, no to oczywiście nie musimy wtedy schodzić z roweru, możemy ten przejazd dla rowerów przejechać. Pamiętając o tym, że rowerzystów nie obowiązuje ten sam przywilej czy to uprawnienie, które niedawno weszło w życie dotyczące pieszych, to jest, że pieszy uzyskuje pierwszeństwo już w momencie zbliżania się do przejścia czy zamiaru wejścia na przejście dla pieszych. Rowerzysta pierwszeństwo ma dopiero wtedy, kiedy już znajduje się na przejeździe dla rowerów. I to znów z tym zastrzeżeniem, że jest taki szczególny przypadek, w którym kierowca musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście zawsze, jeżeli skręca w drogę poprzeczną. To jest obowiązane zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, ale też hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów albo drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli rowerzysta kontynuuje jazdę na wprost kierujący pojazdem chciałby przeciąć jego trasę ruchu w tym miejscu, w którym ten rowerzysta jest uprawniony do jazdy, to ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.
Ale nie może to się zdarzyć na przejściu dla pieszych, czyli powiedzmy chodniku, który przecina w tym momencie jezdnię.
No tak, jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy rowerzysta miałby na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych, no to tego nie może zrobić. Jeżeli prowadzi pojazd, prowadzi rower jako pieszy, no to przysługuje mu wtedy to uprawnienie tak pieszemu. Tak?
Czyli nie jest wtedy rowerzystą,
nie jest wtedy rowerzystą, tak, tak.
Wszystko to wydaje się dosyć skomplikowane z jednej strony, ale z drugiej strony gdzieś trzeba po prostu tę wiedzę posiąść, zanim będziemy uczestnikami takiego dosyć intensywnego ruchu, na przykład w miastach. Przepisy, które regulują te wszystkie kwestie, to kodeks drogowy.
Między innymi to są liczne rozporządzenia też wydawane w przedmiotach wielu kwestii, tak jak w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, które regulują szczegółowo, ale nie nazbyt szczegółowo kwestie związane też z korzystaniem z roweru czy z jego wyposażeniem. Tutaj jeszcze uzupełniająco chciałem wskazać, że to, że rowerzysta ma prawo do wjechania na przejazd rowerowy urządzony przez jezdnię, nie oznacza, że może to zrobić z taką samą prędkością, czy bez upewnienia się, że rzeczywiście jadący pojazd mechaniczny zauważył go, czy jest w stanie dochować tego swojego obowiązku do ustąpienia pierwszeństwa. A często zdarza się, że kierujący rowerami, chociażby w takim miejscu jak przy ulicy Wiosennej, tam jest taka górka, z której się bardzo, bardzo fajnie zjeżdża i często z tą samą prędkością 30-40 km na godzinę próbują przeciąć drogę i w teorii wszystko jest okej, ale w praktyce może to prowadzić niestety do sytuacji, które są bardzo nie chcę powiedzieć uciążliwe, ale mogą być nawet dramatyczne, jeżeli w tym momencie dojdzie do kolizji przy prędkości dużej dwóch pojazdów, w tym rowerzysty, który jedzie szybko, no to nie muszę mówić, że w tym wypadku chyba rowerzysta będzie zdecydowanie bardziej poszkodowanym, co niekoniecznie musi, w tym momencie rowerzysta nie musi czuć jakiejś satysfakcji z tego, że miał pierwszeństwo, jeżeli będzie...
I to jest chyba jedna z tych ważniejszych zasad, tak? Że czasem może lepiej ustąpić w swoim prawie, niż nie ustąpić dużemu pojazdowi, który
tak jest,
nas potencjalnie uderzy.
Nie zapominajmy, jakby generalnie taka postawa, w której chciałbym wykazać, że moja racja jest większa i mam to prawo do przejazdu i tak dalej, ona musi być ograniczone jakimiś zasadami zdrowego rozsądku, zasadami właśnie takiego współżycia społecznego. Jednak nadrzędne zasady nad prawem są te, które właśnie rządzą zdrowym rozsądkiem, czyli też w przypadku przejść dla pieszych, no tutaj sam jako kierujący dostrzegam takie sytuacje, w których no pieszy stoją przy przejściu dla pieszych i rozmawiają przez telefon albo krzyczą do kogoś po drugiej stronie ulicy i to powoduje taką niejednoznaczną sytuację, w której no nie wiem, czy mam go wpuścić na to przejście, czy on w ogóle zamierza przejść, czy nie. I jakby dostrzegam taką potrzebę, żeby unikać takich sytuacji po prostu, tak? Że sam czasem jestem pieszym, czasem kieruję pojazdem, czasami rowerzystą i staram się zawsze dostrzegać tą sytuację tej drugiej osoby, czy to właśnie pieszego, czy kierującego pojazdem. Tego, jak on mnie postrzega i jak rozumie to, co ja mam zamiar na drodze zrobić, czego dokonać i jak postąpić. Tak?
To szczególnie wydaje mi się ważne w sytuacjach, kiedy mamy te rozwiązania komunikacyjne na bardzo niewielkiej powierzchni, czyli na przykład przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową, gdzie dosłownie na przestrzeni metra może się zdarzyć, że ktoś idący na przykład obok ścieżki nagle postanowi skręcić, oczywiście zgodnie z prawem, przechodząc przez przejście, które prowadzi przez ścieżkę rowerową, a tu
tak,
nagle jest rowerzysta, który znajduje się 2 metry przed tym przejściem. Mhm.
Te sytuacje są bardzo dynamiczne i wchodzą w grę ogromne siły pędu, siły bezwładności. Ciężko jest czasem zatrzymać pojazd nawet uprzednio wiedząc, a tym bardziej w ostatniej chwili dowiadując się, że muszę wykonać jakiś manewr. No to są sytuacje często krytyczne i w takim momencie trudno jest to, żeby wymagać od kogoś, że uniknie wypadku, prawda?
To dosyć zastanawiające, że konkluzja, do jakiej dochodzę, słuchając pana jako prawnika, jest taka, że oczywiście przepisy obowiązują i trzeba je znać, ale w dużej mierze musimy kierować się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu, bo żadne przepisy nie są w stanie nas uchronić w sytuacjach, kiedy no rzeczywiście z punktu widzenia chociażby sposobu poruszania się, a więc pieszo albo rowerem, nie jesteśmy w żaden sposób chronieni jakimś zestawem, czy to karoserii samochodu, czy systemów bezpieczeństwa.
Tak, dokładnie jest. I trzeba pamiętać też o tym, że konsekwencje wypadków są dotkliwe, no nie tylko jakby zdrowotnie, tak, co oczywiste i w pierwszej chwili przyjdzie moment, w którym odczujemy, nie wiem, czy złamanie kończyny, czy jakieś wstrząsienie mózgu, sytuacje mogą być naprawdę dramatyczne, łącznie ze śmiercią, tak? No nie ma co się oszukiwać, to są dosyć drastyczne okoliczności. Natomiast łączą się z tym również konsekwencje w sferze odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności karnej i może się okazać, że potem, jak już wydobrzejemy, okaże się, że pozostaniemy z ogromnymi długami, czy zobowiązaniami wobec innych osób, czy z odpowiedzialnością karną ciążącą na nas i myślę, że nikt nie zamierza do tego doprowadzić, nikt nie chciałby, żeby tak się stało. Natomiast niestety, ale większość jakby sytuacji, w których nie zachowano należytej ostrożności, jakby to przyjmuje z nas zazwyczaj postać nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, więc przepisy przepisami, a cała odpowiedzialność i rozsądek po stronie nas wszystkich jako uczestników ruchu.
No to a propos odpowiedzialności, jeszcze jedna kwestia. Zabiorą nam rower za jazdę po pijanemu?
To jeżeli chodzi o te przepisy związane
z samochodami.
Samochodami, to one nie funkcjonują do końca i rozumiem, że mają zostać zmienione, ale zabranie roweru może być najmniejszą z konsekwencji. No tutaj wchodzą w grę jakieś kwestie takie jak, no my nie musimy być poszkodowani w najwyższym stopniu, że tak powiem, w tym wypadku, bo jako rowerzysta, no bo unikając kolizji czy wypadku drogowego, kierujący pojazdem może wykonać manewr jakiś obronny, wjechać, nie wiem, w bariery ochronne, w jakimś dramatycznym przypadku spaść z wiaduktu czy cokolwiek innego, a wtedy wchodzą w grę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty nawet dożywotnie w przypadku uszczerbku na zdrowiu takiego, który wymaga tego, więc no te kwoty idą nieraz w miliony, jeżeli chodzi o wypadki drogowe. Tutaj w tym zakresie no, rozsądne jest na pewno ubezpieczenie roweru, tak, i rowerzysty, bo takie usługi są oferowane na rynku ubezpieczeń OC czy AC, można ubezpieczyć rower przed kradzieżą, ale też ważne jest to, żeby w odpowiedzialności cywilnej również się ubezpieczyć, no mając świadomość tego, jakie konsekwencje mogą być, tym bardziej, że coraz więcej drogich pojazdów też jeździ naszymi ulicami i naprawa nawet błahej szkody w takim pojeździe często sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych. I
same rowery mogą być już teraz bardzo drogie z racji chociażby popularności, coraz większej popularności rowerów elektrycznych.
Jasne.
No to jeszcze przed nami jedna kwestia związana z rowerami. O czym będziemy mówili?
Masz prawo. W Polskim Radiu Białystok.
Kiedyś jeden z naszych słuchaczy zasugerował mi, abyśmy porozmawiali z człowiekiem, który zna się na prawie, o tym, czy można w rowerze mieć dowolne światła, bo on zauważa, że bardzo wielu rowerzystów kupuje sobie bardzo silne, intensywne światła te z przodu, montuje je do rowerów i potem oślepia innych uczestników ruchu. Czy ta kwestia jest jakoś regulowana?
Jeżeli chodzi o oświetlenie roweru, to tutaj zastosowanie znajdzie właśnie rozporządzenie ministra transportu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. I generalnie przepisy te mówią o tym, że rower powinien być wyposażony co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu i z tyłu co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
Czyli nie ma tutaj jakiegoś takiego ścisłego określenia, że musi być to światło o określonej jasności na przykład, czy też nie na tyle ostre, aby przeszkadzało innym uczestnikom ruchu?
No tak, jedynym jakby uszczegółowieniem jest to, że światło pozycyjne oraz światło odblaskowe, one powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 metrów. To oznacza, że w teorii jest pewien wyznacznik, tylko że on może być ustalony czy oceniony wyłącznie organoleptycznie, jak to się mówi, prawda? Czyli można podejść 150 metrów od roweru i zobaczyć, czy jest to dostrzegalne i znów jest to kwestia oceny. Ktoś może powiedzieć, że to światło jest wystarczające i spełnia takie warunki, inny powie, że nie jest wystarczające, a ktoś może powiedzieć, że jest zbyt silne, tak? I wtedy jest to kwestia rzeczywiście jakiejś oceny, natomiast nie ma tutaj żadnych warunków, jeżeli chodzi o lumeny czy luksy, jakieś jednostki natężenia światła, to tutaj w tym zakresie rozporządzenie się nie posługuje takimi wartościami.
Czyli jest ryzyko, że dopiero kiedy dojdzie do jakiegoś nieszczęścia i ktoś komuś zarzuci, że został oślepiony takim światłem, to ewentualnie sprawa przed sądem może być rozstrzygana również pod tym kątem.
Mhm. Mnie zastanawia jakby to, jaki miałby być cel użycia tak silnego światła też, tak? Bo czy miałoby to służyć, rozumiem, że nie jeździe dziennej, tylko byłoby to światło do jazdy po zmroku i tutaj też notabene kierujący rowerem powinien stosować światła mijania, przepraszam, w sytuacji, kiedy przejeżdża pod tunelem generalnie, tak, i po zmierzchu, więc to są takie okoliczności, w których konieczne jest używanie światła.
Ale rzeczywiście nie ma tutaj tego takiego ściśle określonego parametru, który by wskazywał, na ile te światła mogą być jasne.
Tak, więc jeżeli ktoś korzysta do takiego silnego światła do jazdy, na przykład w lesie, czy w jakichś miejscach, które są w ogóle nieoświetlone, zazwyczaj ścieżki rowerowe w Białymstoku są oświetlone, tak, one znajdują się przy ulicach, na których znajdują się latarnie i często tak jest. Znam też miejsca, które nie są oświetlone. Natomiast no, musimy pamiętać, znów odwołuję się do tej zasady ogólnej obowiązku zachowania ostrożności. I tutaj, jeżeli się okaże, że użycie świateł, które są zbyt silne, one mogłyby narazić kogokolwiek na szkodę. Ktoś wykaże, że przez użycie tak silnych świateł doszło do szkody właśnie i znów ten mechanizm musiałby odpowiednio udowodnić. To znaczy, że to światło oślepiło w jakimś newralgicznym momencie. Ktoś zjechał do rowu, czy też, nie wiem, nie wyrobił się na zakręcie, prawda, z tego powodu. No to wyobrażam sobie sytuację, w której byłoby możliwe wykazanie takiej winy, tak?
Sporo takich sytuacji, które musimy po pierwsze traktować z punktu widzenia prawa, ale też i rozsądku, no i oczywiście tych ogólnych przepisów, jeśli chodzi o ruch drogowy, bo przypominam, że one także obowiązują rowerzystów, więc jeszcze może na zakończenie przypomnijmy, co najmniej jeden sprawny hamulec, co najmniej jedno światło pozycyjne białe lub barwy żółtej selektywnej z przodu, co najmniej jedno światło blaskowe czerwone i jedno pozycyjne też czerwone z tyłu. No i dzwonek. To jest to taki kanon, jeśli chodzi o wyposażenie roweru. Jeśli mamy oczywiście ochotę poruszać się w ruchu drogowym, co ciekawe, kask nie jest obowiązkowy, a tutaj wszyscy zalecają, aby rzeczywiście go używać, no i to chyba też ten zdrowy rozsądek znów tak za tym przemawia. Dziękuję panu za to spotkanie. Mam
bardzo
nadzieję, że przypomnieliśmy sobie wszyscy sporo wiedzy na temat rowerów, które przecież są coraz bardziej wszechobecne w naszym życiu. Wykorzystujemy je do różnych celów, ale poruszamy się często w normalnym ruchu drogowym. Moim gościem był mecenas Michał Sykała, Wojciech Kujałowicz. Ja też dziękuję państwu za to spotkanie.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.